witamy Marię Ochman, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, Pani
Szczęść
Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Detroit bankrutuje, województwo, słyszymy tutaj, mazowieckie też bankrutuje, słyszymy o bankructwie szpitali, chociaż mówi się, że polskim miastom nie grozi bankructwo, ponieważ polskie prawo nie przewiduje i nie pozwala na upadłość samorządu, a my pytamy o szpitale, bo też słyszymy, że grozi im bankructwo. Tutaj to przekształcenie w spółki prawa handlowego miało być rozwojem, szansą dla szpitali, szansą dla pacjentów, a tu nagle bum, ciach i mamy bankrut.
No, mamy duży kłopot, ponieważ w większości rzeczywiście właściciele polskich szpitali to samorządy, samorządy terytorialne, a więc to są, począwszy od tego najniższego szczebla, starostowie powiatów, prezydenci miast, marszałkowie sejmików, ci są największymi właścicielami, oni posiadają najwięcej placówek i często są to placówki specjalistyczne, a więc te, które świadczą no, unikalne procedury, te procedury, które są niezwykle kosztowne. No i trzeba przyznać, że z tymi placówkami w tej chwili jest największy kłopot. Ojciec nawiązał do bankructwa Detroit. No, mamy sytuację na Mazowszu bardzo dramatyczną i marszałek tego województwa, no, można powiedzieć, po kilku latach stwierdza w tej chwili, że właściwie sypie się wszystko. Począwszy od już słynnego portu lotniczego w Modlinie, gdzie żaden samolot nie chce startować ani lądować. Takich wiele trafionych inwestycji pan marszałek mógłby zapisać sobie rzeczywiście na koncie. Ale przede wszystkim mazowieckie szpitale. Przypomnę, że pan marszałek podjął decyzję o przekształceniu kilku szpitali spółki prawa handlowego. No takie były świetlane rezultaty tych przekształceń, że te placówki, nawet te, które nie miały zadłużenia przed przekształceniem, po przekształceniu już notowały zadłużenie. No, jako przykład podam szpital w Siedlcach, ale również szpital brudnowski w Warszawie, który non-stop jest przez pana marszałka dokapitalizowany, czyli pan marszałek dokłada, bo w innym przypadku ustawa o działalności leczniczej, o której również ojciec tutaj wspomniał, że miała być takim panaceum czy rozwiązaniem problemu zadłużenia szpitali, no, nałożyła bardzo twardy rygor na samorządowców. Krótko mówiąc, jeśli masz długi, musisz je pokryć w swoich szpitalach. Jeśli nie pokryjesz, musisz ten szpital przekształcić bądź zlikwidować. I cała ironia jest w tym, że przerzucając to zadanie na samorząd, ustawodawca, czyli w tym wypadku była to minister zdrowia Ewa Kopacz, bo ona była autorką tej ustawy, przerzuciła te zadania na samorząd bez żadnych środków. Dzisiaj zadłużenie wielu polskich szpitali, ale mówimy tutaj o tych mazowieckich, one są, bo tu jak w soczewce się skupia problem, chociaż trzeba powiedzieć również, że jest to jedno z najbogatszych, jeśli nie najbogatsze województwo w Polsce, więc jeżeli ten najbogatszy staje się bankrutem i ma ogromne problemy w tej chwili ze zobowiązaniami, ze spłatą tych zobowiązań, no to należy naprawdę postawić pytanie, czy to jest bankructwo tylko i wyłącznie Mazowsza. Nawet jeśli przyjmiemy to, o czym ojciec wspomniał, że takiego stwierdzenia nie możemy postawić wprost, nie możemy postawić takiej diagnozy, prawda, i nazwać tego po imieniu, to czy nie mamy takiego, nie mamy do czynienia właśnie z bankructwem całego państwa? Jeśli wolno mi tutaj dodać, to taką kuriozalną wręcz sprawą jest kwestia oceny, czy też może, nie wiem, refleksji nad przepisami tej ustawy o działalności leczniczej, o której na pewno nasi słuchacze pamiętają. Myśmy poświęcili temu wiele miejsca na antenie, ale mówiliśmy również o tym, żeby pan prezydent Komorowski tej ustawy nie podpisywał, bo ona będzie przynosiła ogromne szkody dla polskiej opieki zdrowotnej. Mało uważamy dla bezpieczeństwa państwa, ponieważ zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli jest jednym z podstawowych zadań, które nałożone są na władze publiczne. Rząd przerzucił to na samorząd. Samorząd wpadł w tej chwili w pułapkę zobowiązań i kolejnych problemów finansowych wynikających chociażby z likwidacji wielu gałęzi przemysłu, likwidacji wielu miejsc pracy, które przynosiły dochody dla tego samorządu. W ślad za tym nie poszły żadne środki, nie poszły żadne pieniądze ze strony władz centralnych, natomiast poszły kolejne zobowiązania. Służba zdrowia jest takim jednym z takich zadań. Kiedy my mówiliśmy o tym, że w momencie, kiedy ta ustawa zacznie naprawdę funkcjonować, czyli właśnie teraz, czerwiec, lipiec, sierpień, druga połowa obecnego roku, kiedy samorządy będą musiały podejmować decyzje, to co się dzieje? Proszę Ojca, mam przed sobą dokument, to jest uchwała Rady Miasta Warszawy, gdzie Rada Miasta Warszawy, w której większość 33 głosów ma Platforma Obywatelska, Rada Miasta Warszawy kieruje tę ustawę o działalności leczniczej, ustawę autorstwa Platformy Obywatelskiej i PSL, swojej marszałkini obecnej, jak ją nazywają, Ewy Kopacz, do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli wiceprzewodnicząca Platformy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, pod uchwałą podpisała się przewodnicząca Rady Miasta, pani Ewa Malinowska-Grupińska, więc żona szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, czyli ludzie, którzy uchwalali tak de facto tę ustawę, dzisiaj kierują do Trybunału. Dlatego, że stanęli przed faktem płacenia zobowiązań, długów tych placówek, na które oczywiście, że nie mają żadnego wpływu, bo wpływ na to ma rząd, ma minister finansów, ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Marszałek Sejmiku, czyli pan Adam Struzik, kieruje również swoje akty strzeliste do premiera i do posłów o zmianę algorytmu, aby ten był korzystniejszy, czy zmianę podziału środków korzystniejszy dla swojego województwa. Ja powiem szczerze, ja mam takie wrażenie, że w tej chwili rządzący przychodzą do opozycji. No, pytanie, co stało na przeszkodzie tym politykom, aby wczytać się w te dokumenty, aby decyzji politycznych przychodzących z wiejskiej, tak, czy też z Alei Ujazdowskich od pana premiera, nie realizować bezrefleksyjnie, aby nie zastanawiać się nad tym, co się dzieje, co może zadziać się, kiedy to złe prawo wejdzie w życie.
Pani przewodnicząca, okazuje się jeszcze zupełnie z najnowszych informacji, że są plany Narodowego Funduszu Zdrowia, by wydatki na opiekę medyczną w 2014 roku jeszcze zmniejszyć. Czyli oprócz tego, że mamy do czynienia z tym, o czym pani mówi, a mianowicie z bankructwem szpitali, bankructwem samorządów, a tym samym coraz bardziej dociera do nas informacja o bankructwie państwa, no to jeszcze słyszymy, że mają być oszczędności w tym sektorze najbardziej ważnym dla bytu narodowego, dla państwa, bo jakieś priorytety powinniśmy postawić jako państwo, jako naród, że jeżeli nie będziemy mieć zdrowego narodu, to nie będziemy mieć siły budować naszego państwa, naszej ojczyzny. I teraz czy można ciąć we wszystkim i ograniczać, to słyszymy o tym, że wydatki zmniejszone na szpitale, na ambulatoria, na opiekę specjalistyczną, na chemioterapię, tak. Na stomatologię.
Ojciec ma absolutną rację. Tutaj następują jakby dwa elementy. Pierwsze to są oczywiście oszczędności w resortach. Tutaj powiem szczerze, jeśli chodzi o resort opieki zdrowia, ochrony zdrowia, służby zdrowia, to już w ogóle nie ma co ciąć, ponieważ te wszystkie procedury, nawet najbardziej specjalistyczne, te, które były kiedyś finansowane przez resort z różnych programów, w większości już przeszły do Narodowego Funduszu Zdrowia. W ślad za tym nie poszły żadne nakłady finansowe, ale my mamy do czynienia w służbie zdrowia ze skutkami sytuacji ekonomicznej, ze skutkami tej sytuacji gospodarczej, do której nas doprowadził rząd Tuska i polityka Rostowskiego. Bo proszę zwrócić uwagę, ojcze, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera składki z naszych wynagrodzeń. Jeśli te wynagrodzenia rosną, ta składka jest wyższa. Jeśli my mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, że one nie tylko rosną, ale coraz więcej Polaków zarabia mniej, traci pracę, bądź wypychani są ci ludzie na tak zwane samozatrudnienie, a więc oni muszą założyć własną działalność gospodarczą, zarejestrować się i często ubezpieczają się na tą najniższą, od tej najniższej, czyli od płacy minimalnej, wpływy do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia dramatycznie maleją. Dramatycznie maleją. Mamy wciąż problem nieuregulowanej kwestii KRUS-u, ale tutaj, jeśli chodzi o ZUS, czyli te składki pobierane od pracujących, jest to ogromny spadek. I w związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia swój plan finansowy po prostu musi opierać na środkach, które, jak zakłada, mu spłyną. My wiemy, że dzisiaj, w tym roku, znaczy się w roku 2013, spływ składki jest diametralnie różny od założeń, jakie były przyjęte, czyli jest mniej niż było zakładane. To musi skutkować i będzie skutkowało tym, że tych pieniędzy będziemy mieć jeszcze mniej. No i jaki z tego jest wniosek? A mianowicie taki, że prawdopodobnie po raz kolejny rząd będzie próbował kolejne pieniądze wyjąć nam z kieszeni, proponując albo, w cudzysłowie, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, albo po prostu będzie ciąć koszyki, czyli będzie po prostu wyjmować te świadczenia, które w ocenie naszych drogich rządzących możemy sobie pokryć z własnej kieszeni. I tak będzie to, można powiedzieć, postawieniem kropki nad i nad złamaniem konstytucji, która przecież mówi bardzo wyraźnie, że świadczenia do tych świadczeń zdrowotnych powinniśmy mieć zapewniony równy dostęp. Więc tutaj nie ma żadnego dobrego rozwiązania. Fundusz tak naprawdę, Narodowy Fundusz Zdrowia, podobnie zresztą jak budżet państwa, za chwilę stanie się bankrutem, dlatego właśnie, że musi skorygować również swój plan, bo oparty jest na założeniach makroekonomicznych, a więc tych budżetowych. Jeśli my mamy do czynienia ze zmianą tego budżetu, to trzeba się liczyć po prostu z tym, że zarówno w tym roku, w drugiej połowie roku, będziemy mieli ogromny problem, a przecież trudno oczekiwać, czy trudno spodziewać się, prawda, żeby dyrektorzy szpitali wywiesili kartki, napisali, prawda, no my nie przyjmujemy, bo już skończyliśmy limity, a każdy przyjęty pacjent ponad ten limit, to jest powiększanie naszego długu. Tego długu, który prowadzi nas w prostej drodze albo do likwidacji, albo, tak jak jest to w przypadku już szpitali przekształconych spółki, do upadłości. I być może właśnie ten scenariusz, o którym kiedyś wspominała Beata Sawicka, będzie realizowany. Ja mam jednak nadzieję, że samorządowcy, nawet ci, którzy, powtarzam jeszcze raz, ślepo zawierzyli, czy ślepo głosowali, czy bezmyślnie, bezrefleksyjnie zupełnie podejmowali pewne decyzje, się tutaj ockną. I że tego typu działania, które, jak mówię, no ja powiem szczerze, patrzę na to, co wyprawia w tej chwili samorząd miasta stołecznego Warszawy, wiceprzewodnicząca Platformy Hanna Gronkiewicz-Waltz i skierowanie ustawy, no jednej z powiedziałabym, z najważniejszych ustaw Ewy Kopacz do Trybunału Konstytucyjnego. Mogę powiedzieć tylko tyle, że no właściwie mieliśmy rację i w tej chwili mam nadzieję, że rękoma Platformy ta ustawa zostanie po prostu przez Trybunał właściwie oceniona. Ale szkody, jakie to prawo wyrządza dzisiaj i powtarzam jeszcze raz, poziom bankructwa, poziom jakby już upadku tej polityki ciepłej wody w kranie i tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia, tego mydlenia oczu, w tej chwili jest bardzo bolesny i powiem szczerze, może trochę nie po chrześcijańsku, ale dotyka to tych, którzy najbardziej oponowali wtedy, kiedy my próbowaliśmy i argumentem, słowem argumentu, ale również argumentem siły, bo przychodziliśmy również z pracownikami, z mieszkańcami Warszawy, zbieraliśmy podpisy, podejmowaliśmy różne działania, żeby wywołać jakąkolwiek refleksję wśród tych osób, decydentów, takich jak Adam Struzik czy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie, to najczęściej wtedy pod osłoną nocy albo na zamkniętych posiedzeniach były podejmowane decyzje, za które dzisiaj, no niestety, ci rządzący się uderzają w pierś.
Pani przewodnicząca, a zatem nie tylko o szpitale, nie tylko o służbie zdrowia, ale o ogólnej sytuacji przychodzi nam dzisiaj rozmawiać z panią przewodniczącą, o ogólnej sytuacji w Polsce, którą można byłoby określić w sposób następujący. Miały być tanie linie lotnicze, okazało się, że mamy potężną aferę Amber Gold i OLT Express. Miały być tanie koleje śląskie, mamy to, co mamy, miały być autostrady na 2012, mamy dziury w drogach i niedokończone inwestycje, miał być cudowny, wspaniały stadion piłkarski narodowy, mamy basen, miał być dobry tunel, okazało się, że zalało go w chwili otwarcia i miały być dobre, profesjonalne szpitale, nie mówiąc już o dobrej profesjonalnej armii zawodowej. Okazuje się, że to wszystko chyli się ku upadłości, niestety, z brakiem żadnych korzyści dla obywatela.
My przygotowujemy taki raport dotyczący ochrony zdrowia, bo to, co ojciec wspomniał oczywiście o szpitalach, to jest tylko jedna część, a są przecież jeszcze sprywatyzowane, sprzedane za bezcen sanatoria. Jest właściwie rozłożona absolutnie Państwowa Inspekcja Sanitarna, gdzie doskonale funkcjonująca służba została przez ten rząd praktycznie rozbita. I moglibyśmy mnożyć te dokonania. Mam nadzieję, że już niedługo uda się powstrzymać to, co się dzieje i przynajmniej część może tych strat uda się odrobić, natomiast utopiono gigantyczne pieniądze i trzeba będzie doprowadzić do tego,
Przy czym, pani przewodnicząca, skutki II wojny światowej były widoczne w rozburzonej Warszawie, zniszczonej doszczętu i wtedy można było apelować do całego narodu, że odbudowujemy stolicę, a dla większości narodu skutki tego zniszczenia totalnego są niestety niewidoczne.
Ja myślę, że one będą odczuwalne coraz bardziej, natomiast to, co najbardziej w tym wszystkim boli, to jest to, że miasta się wyludniają, to znaczy się wyludnia się w ogóle, się Polska się wyludnia, ale jak patrzę na chociażby właśnie miasto stołeczne Warszawa, które kiedyś rano tętniło życiem i ludzie po prostu jechali do pracy, tych miejsc pracy było bardzo wiele. Dzisiaj zakładów produkcyjnych w Warszawie nie ma. Są banki, kebaby i sklepy z używaną odzieżą. Jeżeli tak ma wyglądać stolica kraju, który aspiruje, tak, do jednego z największych krajów Europy i którego zarówno premier, jak i prezydent mają zadęcie, żeby być czołowymi politykami na scenie europejskiej, to my rzeczywiście zaczynamy troszeczkę przypominać Rio, bo mamy całe dzielnice, które po prostu nieodnawiane i powtarzam jeszcze raz, przy głównych ulicach, arteriach Warszawy kebaby i sklepy second-handy. To są po prostu obrazki, które, no, powiedziałabym, ubliżają również tym, którzy o to miasto walczyli, a jesteśmy przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i myślę, że nie o taką Warszawę, nie o taką Polskę ci ludzie walczyli, ginęli.
Dziękuję za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam.
Również z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panią Marią Ochman, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność.